stosunki PB i IGMIUS są bardziej partnerskie niż układ oparty na relacji zleceniodawca-zleceniobiorca. Wywiad z Arturem Zawadzkim, prezesem GEMIUS. 28 kwietnia 2009, 13:55. Jak wygląda w badaniu Megapanel podział kompetencji pomiędzy PBI a firmą badawczą GEMIUS? Kto decyduje o przyporządkowywaniu konkretnych witryn do odpowiednich kategorii tematycznych? Dlaczego nasza klasa nie korzysta już z audytu Citycentric? Skąd biorą się protesty przeciw wynikom badania Megapanel oraz czy badanie panelowe to dobre rozwiązanie? Rozmowa z Arturem Zawadzkim, prezesem GEMIUS. Jak wygląda podział kompetencji pomiędzy dwoma firmami odpowiadającymi za tworzenie standardu badań internetu w Polsce, czyli pomiędzy PBI a GEMIUS-em? Badanie Megapanel PBI/GEMIUS realizowane jest na podstawie podpisanej w 2004 roku umowy pomiędzy PBI i GEMIUS-em. Oparte jest na metodologii, która została szczegółowo opisana i stała się załącznikiem do umowy. Obowiązkiem GEMIUS-a jest realizacja badania zgodnie z przyjętą metodologią. Podpisana umowa powołała też do życia nowe ciało Rady Badania, która ma obowiązek dbać o rozwój metodologii. Na forum Rady Badania omawiane są również bieżące sprawy związane z realizacją badania czy też rozwojem aplikacji GEMIUS Explorer. W skład organu wchodzi 8 osób, 6 członków powołuje PBI, 2 zaś GEMIUS. Jaką funkcję pełni PBI w badaniu Megapanel? Może to się wydawać paradoksalne, ale mimo że z formalnego punktu widzenia PBI jest stroną umowy, to tak naprawdę nie ma bezpośredniego wpływu na badanie. Najistotniejszym organem jest Rada Badania. To na jej forum omawiane są i zapadają decyzje związane z kształtem badania, kierunkami rozwoju i zmianami w metodologii. Rada spotyka się systematycznie, działa w oparciu o regulamin, podejmuje uchwały, które są obligatoryjne dla GEMIUS. Rola GEMIUS w badaniu Megapanel PBI/GEMIUS jest dość jasno określona, wykonując codzienne obowiązki. Od komunikacji z panelistami po edukowanie rynku. Dbamy o to, by badanie było realizowane i wyniki dostarczane do klientów. GEMIUS odpowiada również za rozwój tych części badania, które nie są związane z jego metodologią. Jest to m.in. rozwój aplikacji analitycznej GEMIUS Explorer, zmiany związane z coraz większą ilością danych, które musi przetworzyć, czy zmiany sposobu analizy danych tak, by oprócz dostarczenia wyników badania mógł odpowiadać na skomplikowane pytania coraz bardziej świadomych klientów. Z punktu widzenia umowy, która nas wiąże, PBI pełni dwie podstawowe funkcje, jest aktywnym propagatorem badania na rynku oraz płaci nam za jego realizację. W początkowym okresie było to jedyne źródło przychodów z tytułu realizacji badania Megapanel PBI/GEMIUS. Dziś uzyskujemy również przychody z tytułu dystrybucji plików wyników audytu Citycentric oraz raportów i analiz wykonywanych na zlecenie klientów. Czyli PBI można traktować jako waszego pracodawcę, który tworząc Radę Badania dał wam możliwość współdecydowania o kształcie badania Megapanel. Pracodawca to raczej nietrafne porównanie, choć rzeczywiście nasi przedstawiciele w Radzie Badania mają możliwość współdecydowania o jego kształcie, więc może PBI jest bardziej zleceniodawcą badania? Tak, to jest nieco lepsze określenie. W wielu miejscach w umowie nasze relacje są bardziej partnerskie niż oparte na relacjach zleceniodawca-zleceniobiorca. Przypis redakcji. Realizacja badania będącego standardem w Polsce to bardzo odpowiedzialne zadanie. Na pewno nieraz spotkali się Państwo z krytyką ze strony właścicieli serwisów, których zasięg jest mierzony, a którzy nie zgadzają się z Waszymi wynikami. Czy zdarzają się protesty ze strony tych osób? Tak, protesty są rzeczą dosyć częstą, choć używając terminologii badawczej, ich ilość jest nieistotna. Biorąc pod uwagę, że w Polsce jest kilka tysięcy podmiotów zainteresowanych w ten czy inny sposób wynikami oglądalności, nie można mówić o pladze protestów. Są to pojedyncze przypadki podmiotów, które w ten czy inny sposób protestują, wyrażając swoje niezadowolenie. Najczęściej protesty wynikają z niedostatecznie dobrej pracy, którą wkładamy w informowanie rynku o badaniach internetu, jego celach, cechach, wadach i zaletach. Osoba mająca mniej wiedzy może dokonywać błędnych interpretacji, na przykład porównując wyniki GEMIUS Traffic z wyniki oparte o pliki cookies z wynikami Megapanel PBI/GEMIUS, gdzie prezentowana jest liczba realnych użytkowników, a te dwie liczby mówią o czymś zupełnie innym. Ale spójrzmy na przykład z ostatnich paru tygodni. GG Network, podmiot długo funkcjonujący na rynku, zgłosił zastrzeżenia dotyczące metodologii użytej przy zliczaniu słuchaczy witryn oferujących radio online. No cóż, mogę powiedzieć, że pismo zarządu GG Network powinno mieć pozytywny wpływ na rynek. Nie znajduje w nim chęci ugodzenia czy atakowania kogokolwiek. Jest to raczej forma takiej intelektualnej prowokacji po to, aby zintensyfikować pracę i rozmowy w obszarze pomiaru streamingu w internecie. Pretekstem do tego była doroczna publikacja raportu Gemiusa Internet 2008-2009, w którym pojawił się slajd z informacjami na temat oglądalności stron internetowych, na których można słuchać radia. Nie zostało tam jednak wyraźnie zaznaczone, że pomiar transmisji strumieniowej, do którego istnieje inny dostęp niż za pośrednictwem stron www, czyli na przykład odtwarzacze desktopowe, nie jest w tym slajdzie zaprezentowany. GG Network bierze aktywny udział w pracach zmierzających do tego, aby stworzyć standard zliczania liczby słuchaczy radia online. W tym momencie jest jednym z kluczowych partnerów. Pierwsze testy pomiaru transmisji strumieniowej zaczynaliśmy właśnie z GG Network. Chodzi o Gemius Stream? Tak, chodzi o Gemius Stream. Odbieram działanie GG jako głośne wyrażenie chęci partycypacji w stworzeniu i późniejszej ewolucji badania i w konsekwencji może standardu, a nie jako formę ataku na ten czy inny podmiot. Przypis redakcji. A sprawa kobiety.pl. Przedstawiciele portalu zgłaszali zastrzeżenia do metodologii użytej do stworzenia raportu Polskie kobiety w internecie. Chodziło o to, że badaniem objęte zostały kobiety, które przekroczyły 7 lat. Tak młode internautki mogły zniekształcić nasze pojęcie o kobietach w internecie. Reprezentantka serwisu zapowiadała nawet stworzenie Stowarzyszenia Firm Poszkodowanych, które wspólnie by wystąpiły na drogę sądową przeciw Gemiusowi. Jeżeli tworzy się rankingi, trzeba przyjmować pewne kryteria, a odpowiedzialnością firmy badawczej jest przyjmowanie kryteriów jasnych i obiektywnych. W tym przypadku analizie poddaliśmy kobiety 7+. Nie ma jednak takiej możliwości niestety, żeby w opinii i każdego podmiotu przyjęte kryteria były obiektywne. Jednocześnie nie ma przeszkód, żeby na zlecenie zainteresowanego klienta przygotować ranking, biorąc pod uwagę kobiety w innej grupie wiekowej. Przejdźmy teraz do publikowanego przez Gemius wspólnie z PBI rankingu serwisów tematycznych. Kto decyduje o przypisaniu danej witryny do konkretnej kategorii tematycznej? W większości przypadków decyduje o tym Gemius, a w wątpliwych przypadkach decyzję podejmuje Rada Badania. Czym kieruje się Rada Badania, dokonując swoich wyborów? Przede wszystkim zdrowym rozsądkiem. Kategorie tematyczne w drzewku są dość dokładnie określone i dzięki temu nie ma wielu kłopotów z przyporządkowaniem witryn do konkretnego tematu. Zmiany w internecie na przykład. Popularyzacja serwisów społecznościowych powodują, że zmienia się również struktura i zawartość drzewka tematycznego. Czasem, wraz z rozwojem poszczególnych serwisów www, zmienia się ich zawartość. Na przykład, dodawane są sekcje z nową, inną od już posiadanej tematyką. W takich sytuacjach dzielimy serwisy na części tak, by w danej kategorii tematycznej znalazły się treści z nią związane. Czy zdrowy rozsądek jest na pewno odpowiednim kryterium? Przecież to tak bardzo subiektywna ocena. A jaka jest alternatywa? Może odczytywanie z tagów serwisów. Być może. Albo też słowa kluczowe. Rada jest ciałem kolegialnym. Inicjatywa jest bardziej po naszej stronie. Gemius proponuje jedną kategoryzację, ale później podlega to weryfikacji osób, których jedynym interesem jest takie przypisanie witryny do kategorii. Żeby było to oczywiste dla odbiorców wyników badania i nie wzbudzało wątpliwości, mimo wszystko moje osobiste zdanie jest takie, że opieranie się słowach kluczowych czy jakichkolwiek innych automatach, które by tym zarządzały, stworzyłoby bałagan. Systemy komputerowe są dużo bardziej podatne na manipulacje niż mózg ludzki. Żyjemy w erze Web 2.0 i powstają różne podmioty internetowe, co na przykład zwykop.pl, który jeszcze do niedawna znajdował się w kategorii informacje, publicystyka, media, a obecnie znaleźć go można już w kategorii kultura i rozrywka, czyli teraz jest to bardziej serwis rozrywkowy? Być może. Ja osobiście nie uczestniczę w pracach Rady Badania, więc trudno mi to komentować. Nie wchodzę też na wykop, czy zdarzają się sytuacje, kiedy właściciel strony przychodzi do Was i prosi o umieszczenie jego strony w zupełnie innej kategorii i takie osoby przychodzą, o ile wiem, zarówno do PBI jak i do nas. Jeżeli wniosek wydaje się zasadny, wtedy jest on dyskutowany. Konsekwencją tego może być wprowadzenie zmiany lub nie. Czy właśnie taka sytuacja miała miejsce w przypadku Media 2, który to portal został przeniesiony z kategorii Nowe Technologie do Biznes, Finanse. Prawo? Jak wspomniałem, nie biorę udziału w pracach Rady Badania. Nie znam też tego przypadku z innych źródeł. Czy sądzi pan, że może być czasem tak, iż witryna chce się przenieść do innej kategorii, bo tam będzie jej wygodniej, czyli osiągnie wyższe miejsce w rankingu? Jest to kwestia podobna jak z pozycjonowaniem w Google. Koncern zaleca, żeby nie podejmować działań i nie modyfikować treści na witrynie w sposób niesprzyjający użytkownikom. Pomimo to istnieje cały gigantyczny biznes polegający na tym, aby tak konstruować witrynę, żeby Google lepiej pozycjonowało ją w wynikach. Musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, czemu służą badania. Jednym z najistotniejszych jest cel związany z wydatkowaniem pieniędzy na reklamę internetową. Sensem działalności podmiotu internetowego powinna być koncentracja na swojej ofercie dla użytkowników, ale są przypadki podmiotów, którym wydaje się, że umieszczając inny tytuł na stronie, czy umieszczając jeden link, mogą występować z wnioskiem o zmianę kategorii. Nie mówię tu o wykopie czy Media 2, ale o regule, która funkcjonuje nie tylko w przypadku naszych badań. Zwykle jest to jednak działanie krótkoterminowe i przynoszące więcej szkody niż pożytku zainteresowanemu podmiotowi oraz rynkowi. Czy stosujecie jakieś restrykcje w przypadku witryn, które dopuszczają się oszustw w badaniu? Kto na przykład stosował nieczyste zagrania? Nie przypominam sobie żadnych konkretnych przypadków takich działań. Najczęściej jest tak, że rozmawiamy z takim wydawcą. Edukujemy, naprawiamy błąd wynikający z próby manipulacji i publikujemy wyniki badania, zmieniając trochę temat. Jakie są powiązania pomiędzy firmą bankowości inwestycyjnej Trigon a Polsatem? Nie bójcie się, że badane przez Was witryny mogą zrezygnować z audytu Sitecentric w obawie przed tym, aby dane o nich nie wpadły w ręce Polsatu? Na temat potencjalnych powiązań Trigonu z Polsatem nie jest mi nic wiadomo. Nie sądzę też, aby obawy, o jakich Pan mówi, miały wpływ na naszą działalność. O tym, skąd mogą pochodzić takie głosy, rozmawialiśmy z Trigonem. Taka plotka gdzieś się rozpowszechniła i niektórzy o to nas pytają. Trigon pracował na zlecenie i we współpracy z wieloma podmiotami m.in. z Polsatem, ale oprócz Polsatu mają w swoim portfolio wielu klientów z różnych branż. Co mogę więcej powiedzieć? Odpowiadając na to pytanie, czuję się niekomfortowo, że muszę udowadniać, iż nie jestem wielbłądem. Więc czemu z oferowanego przez Was audytu Sitecentric, czyli badania mierzącego liczbę użytkowników, odsłon czasu i tym podobne, zrezygnowała nasza klasa? Nasza klasa zrezygnowała z audytu od danych styczniowych. Przez cały poprzedni rok korzystała z audytu, ponieważ wchodziła w skład sieci ad.net. Tak, przypadek naszej klasy jest mi dobrze znany. Najprawdopodobniej powodem były tu kwestie finansowe. W chwili, kiedy ustalany był cennik za audyt Sitecentric koniec 2004 roku, nie było podmiotów, które miały setki milionów odsłon. Cennik jest liniowy, uzależniony od liczby odsłon. W przypadku naszej klasy ten cennik zakładałby, że serwis płaciłby niewyobrażalne pieniądze i sądzę, że nie doszło do porozumienia odnośnie kwoty, która byłaby akceptowana przez naszą klasę. Czy zasięg naszej klasy by zmalał, czy może by się zwiększył, gdyby serwis został przy audycie? Prowadzimy symulację, jak zmieniłyby się wyniki, gdyby na przykład taki gracz jak Onet zrezygnował z audytu. Na podstawie tego typu analiz możemy też powiedzieć, że zmiana zasięgu naszej klasy zmieściłaby się w granicach błędu statystycznego, gdyby serwis został przy audycie. Nie są to istotne wahania. Obecnie nasza klasa, jak i też większa część polskiej sieci mierzona jest za pomocą badania panelowego. Wiele osób zarzuca jednak tej drugiej, obok badania Sitecentric, formie oderwania od rzeczywistości. Bo jak 45 tysięcy osób może odpowiadać za całą populację? Osób oglądających telewizję jest mniej więcej dwa razy tyle, co internautów. Czy wie pan, jakiej wielkości jest panel telewizyjny, na podstawie którego publikowane są wyniki oglądalności? Niestety nie. Jest to około 1,5-2000 gospodarstw domowych. W Polsce są obecnie dwa takie panele, AGB i TNS. Panel jest oczywiście tylko przybliżeniem rzeczywistości i wyniki byłyby bardziej dokładne, jeżeli w panelu uczestniczyłoby 1 milion osób, a jeszcze lepiej, gdyby każda osoba w Polsce miała przy sobie urządzenie, które rejestruje aktywność. Nie tylko w internecie, ale w ogóle we wszystkich innych mediach. Wtedy wyniki byłyby pozbawione błędu. Więc jeżeli pyta mnie pan, czy lepiej mieć panel liczący 45 tysięcy osób czy 4 tysiące, to jasne, że lepsza jest ta pierwsza opcja, a najlepiej jest mieć milion. Tyle, że wraz ze wzrostem liczby panelu rosną koszta, a badanie, które miałoby obciąć 100% populacji, jest nawet trudne do wyobrażenia logistycznie i musiałoby być chyba jakoś regulowane przez państwo, żeby zobligować obywateli do działania. Wydaje się, że ten poziom liczności panelu, jaki mamy, plus badanie Sitecentric, daje nam pełny obraz polskiego internetu. Dla dużych witryn, jak wspomniana MK, fakt posiadania audytu jest bez znaczenia z punktu widzenia prezentowanego zasięgu. Ale ustaliliśmy, że im więcej panelistów, tym lepiej? Nawet nie jest to kwestia naszego ustalenia. Takie są fakty, ale oczywiście nie tylko ilość się liczy. Liczy się także jakość. Sama liczba panelistów nie mówi o jakości prezentowanych wyników. Każdy przecież może zostać panelistą. W jaki sposób więc dbacie o jakość panelistów? Struktura społeczno-demograficzna panelu jest stale modyfikowana tak, aby odzwierciedlać strukturę populacji internautów. Źródłem wiedzy jest dla nas badanie zewnętrzne, prowadzone przez Milward Browne SMG/RCNet-TRACK, którego wyniki otrzymujemy od PBI. Staramy się zwiększać reprezentację osób, których w panelu jest mniej niż w populacji. W zależności od tego, jakich osób brakuje, wspomagane są akcje rekrutacyjne. Część 2. Wywiadu już wkrótce.